Moja, twoja, nasza. Zapraszamy na podcast Wirtualnej Polski.
Marek Mikołajczyk. A dzisiaj moim gościem jest psycholog i seksuolog kliniczny, dr Robert Kowalczyk. Rozmawialiśmy o edukacji seksualnej, zajęciach z wychowania do życia w rodzinie oraz o gabinetowych historiach. Zapraszam do wysłuchania. Zacznijmy od tego, czym w zasadzie jest edukacja seksualna.
Edukacja seksualna to jak generalnie edukacja, to jest budowanie wiedzy, postaw i za tym określonych działań. Edukacja seksualna odnosi się tutaj oczywiście do szeroko pojętego tematu seksualności i to jest moim zdaniem niezwykle ważne i kluczowe. Edukacja seksualna to nie tylko wiedza na temat antykoncepcji, infekcji przenoszonych drogą płciową, to o wiele szerszy kontekst i też umiejętność, no właśnie powiedziałem wcześniej, budowania odpowiednich postaw, zachowania się, postawienia granic. To wszystko wchodzi w ten generalny obszar edukacji seksualnej.
W polskiej edukacji, w polskich szkołach z edukacją seksualną nie mamy do czynienia. Jest za to nieobowiązkowy przedmiot wychowania do życia w rodzinie. Może to wystarczy?
To jest też ciekawe pytanie, bo jeżeli mówimy o edukacji, to czy budowaniu tej wiedzy, jak powiedziałem wcześniej, to oczywiście następuje z różnych źródeł. I formalnie, prawda, mówimy o przedmiocie przygotowanie do życia czy od życia w rodzinie. I to jest pewien rodzaj wiedzy, ale też jak myślimy o edukacji seksualnej, to też oczywiście jest celowany przedmiot. No ale na przykład na biologii również poruszane są kwestie, na przykład budowa układu rozrodczego. To też jest pewien element, który wpisuje się w ten szerszy kontekst budowania wiedzy z zakresu seksualności. Tak samo, nie wiem, na języku polskim, wiedzy o społeczeństwie, na tych wszystkich przedmiotach te wątki są poruszane.
A jak jest właśnie z tym przedmiotem?
To jest taki przedmiot, który oczywiście jest ważny. I jak popatrzymy na programy ministerialne, to rzeczywiście to, co jest faktem, to jest to dobrze przygotowany przedmiot. Oczywiście można w jakiś sposób dyskutować, czy te, czy inne treści powinny się znaleźć, na ile jest ustawiana ważność określonych treści, ale jeżeli popatrzymy na podstawę programową, to w mojej ocenie oczywiście jest to przedmiot świetnie przygotowany. Różnie wygląda z realizacją tego przedmiotu. I to jest też taki problem, że to zależy od miejsca i czasu. I też widzimy to w perspektywie badań z Polski, że są ośrodki, w których rzeczywiście ten przedmiot jest realizowany w taki sposób, gdzie osoby chcą przychodzić na ten przedmiot, szukają wiedzy, kontaktu z nauczycielem, który prowadzi ten przedmiot, a są też miejsca, w których absolutnie tak nie jest. Ja to patrzę z perspektywy całościowej, że są pewne bańki. Duże miasta, duże ośrodki, to rzeczywiście ten przedmiot jest lepiej realizowany. Oczywiście tu w tym momencie generalizuję, ale są też, posłużę się na przykład badaniami Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton, że z małych miejscowościach we wsiach jest najgorzej z dostępem do wiedzy z zakresu seksualności. No i gdzieś wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy taki przedmiot by był realizowany, byłby obowiązkowy, by była dość ścisła kontrola nad tym przedmiotem, to ta wiedza byłaby bardziej demokratycznie przekazywana, a nie tylko w tych miejscach, gdzie jest duży ośrodek, są większe zasoby, żeby wymóc, żeby taka wiedza się pojawiła.
No właśnie, bo jak wynika z badań jakościowych, które przeprowadził w 2016 roku profesor Zbigniew Izdebski, szóstoklasistom brakuje na lekcjach WDŻ refleksji na temat miłości, gimnazjalistom informacji na temat antykoncepcji, a uczniom szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat antykoncepcji, menstruacji i współżycia. To wszystko to nie są tematy, które powinny stanowić sedno właśnie tych zajęć z wychowania do życia w rodzinie?
To prawda. To są pewne elementy, które powinny się tam znaleźć. Jeżeli popatrzymy na zalecenia, które również wsparła Światowa Organizacja Zdrowia, to tam w ogóle taki nadrzędny element, to powinniśmy wyprzedzać określone zjawiska. Czyli jeżeli na przykład mówimy o pierwszej miesiączce, no to oczywiste jest to, że w świetle badań mamy statystycznie, kiedy ona wypada, no i powinniśmy to wyprzedzić, jeżeli chodzi o wiedzę, porozmawiać o pierwszej miesiączce. Ale dalej, powinna być wiedza, która dotyczy antykoncepcji, wad zalet metod antykoncepcyjnych. Powinna być też wiedza na temat infekcji przenoszonej drogą płciową i coś, co też powinno się znaleźć, to na przykład wiedza na temat granic, to znaczy tak, aby młodzież potrafiła oddzielać przemoc od zalotów i też taki element samostanowienia w seksualności, to znaczy, wspomniałem wcześniej o tych granicach, że właśnie jakby pójście za decyzyjnością, równowagą tej decyzyjności zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, to powinno znaleźć się w tym obszarze. Mówimy o generalnym założeniu. I też ta wiedza powinna być dostosowana do wieku. Oczywiście te badania z 2016 odnoszą się do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. No teraz mamy ten podział na szkoły średnie oraz szkoły podstawowe. I tam rzeczywiście powinna ta wiedza również być przekazywana jak najwcześniej. Ja już to, jak mówię o edukacji seksualnej, to też zwracam uwagę, że wiedzę na temat seksualności buduje się, nazwijmy to, od początku. To znaczy, to nie jest tak, że to dziecko, nie wiem, w szóstej klasie ma się dopiero dowiedzieć i to dopiero się wtedy dowiaduje. Zdarza się nierzadko, że dowiaduje się dużo, dużo, dużo wcześniej. I też jak popatrzymy na wytyczne, no to jak powiedziałem, że mamy pewne zjawiska albo wyprzedzać, albo też budować wiedzę, to również wcześniej, nawet przed szkołą podstawową, ta edukacja powinna być prowadzona i wtedy najczęściej jest prowadzona przez rodziców, bo rozmowa na temat seksualności inicjowana przez rodzica, czy nawet inicjowana przez dziecko i zdobywanie w tej rozmowie wiedzy, to też jest coś, co nazywamy budowaniem wiedzy, no edukacją w zakresie seksualności.
A czy rodzice zawsze wiedzą, jak poprawnie i właściwie taką wiedzę przekazać?
Mają swoje intuicje i idą za tymi intuicjami, natomiast w tym momencie mamy bardzo szeroki zakres dostępnych materiałów, zarówno książkowych, jak i w internecie, które pomagają, jeżeli dany temat się pojawi, ten temat rozwinąć w rozmowie z dzieckiem. I na przykład, podam taki przykład z brzegu, przychodzi do mnie pacjentka do gabinetu i właśnie zapytała, w jakim momencie ma swojej córce, ta córka ma 5-6 lat, powiedzieć o tym, że jest w ciąży i jak o to opowiedzieć tą ciążę. I właśnie przyszła z takim pytaniem, no i znowu, duże miasto, możliwość konsultacji seksuologicznej, oczywiście to jest pewien zasób, który nie dla wszystkich jest dostępny, ale widziałem, że poszukuje tej wiedzy i gdzieś zaczęła wokół tego tematu rozmawiać, powiedziała, że ten temat się za chwilę rozpocznie. Ja powiem takie moje doświadczenie z przeszłości, jak moi rodzice również taką rozmowę w kontekście ciąży ze mną odbyli, to posłużyli się taką książeczką, jak zdrowo i cało przyszedł na świat. To była taka książeczka z obrazkami dostosowanymi do wieku i gdzie po kolei omówione było to, czy najczęstsze pytania, które dzieci w tym okresie wokół tego tematu zadają.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tej edukacji seksualnej w szkołach. Ten przedmiot wychowanie do życia w rodzinie wchodzi dopiero od czwartej klasy do szkół. Wcześniej takiego przedmiotu po prostu nie ma. I tak ten wymiar godzin stanowi jedynie 14 godzin lekcyjnych, 14 zajęć w ciągu roku. Czy to nie jest za późno i za mało?
To też zależy, bo jeżeli mówimy o wiedzy na temat seksualności, też jak popatrzymy, jak to społecznie jest rozgrywane, to często jest takie jakby podkreślenie i też nie bez swojej istotności, że za edukację seksualną odpowiedzialni są rodzice. I wyobrażam sobie w takim idealnym modelu, że dziecko ma już jakąś wiedzę, na przykład zdobytą w dyskusji z tymi rodzicami i tą wiedzę w jakiś sposób porządkuje, pluralizuje na tych zajęciach z edukacji seksualnej, jeżeli już tak je nazwiemy. I czy jest mało, czy jest dużo, to w zależności oczywiście od potrzeb dziecka. W mojej ocenie 14 godzin to jest niewiele, jak na tyle wątków, które powinny być poruszone, natomiast uznano, że tyle godzin rzeczywiście jest optymalne, ale znowu, niezwykle istotne jest to, jak one są prowadzone, bo to nie jest fakt, żeby były, tylko jakość tych zajęć z zakresu seksualności powinna być również wysoka i prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów. To jest, uważam, rzecz podstawowa.
No właśnie, żeby prowadzić lekcje wychowania do życia w rodzinie, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, ale bardzo często są to nauczyciele, którzy oprócz tego prowadzą też inne zajęcia. Uczą matematyki, uczą polskiego, uczą historii lub innych przedmiotów. Czy w szkołach powinna być to osoba z zewnątrz, czy może to być nauczyciel w pana opinii, który uczy też innych przedmiotów?
Ja uważam, że to jest kwestia po prostu posiadanych kompetencji. Bo zakładam, że nauczyciel na przykład biologii może mieć również kompetencje do prowadzenia tego przedmiotu. Ale znowu podkreślę kompetencji. W moim odczuciu nie może to być przedmiot traktowany tak po macoszemu, jako dodatkowy przedmiot. To jest bardzo trudny przedmiot, bo poza taką wiedzą formalną też jest coś, co moim zdaniem wynika przede wszystkim z umiejętności, z kompetencji miękkich, czyli umiejętność przekazania. Jeżeli ja rozmawiam ze swoimi studentami i często im zadaję to pytanie, jak wyglądała u nich ta edukacja seksualna, to bardzo często właśnie na to zwracali uwagę, że na przykład sam nauczyciel był tym skrępowany. Czyli nawet nie chodzi o treść, tylko sam rodzaj przekazu tej treści. Też często mówili, że nauczyciel opowiadał tą treść, jeżeli już ona się pojawiła, według własnego światopoglądu, tak zostało to nazwane. W moim odczuciu to nie powinno się zdarzyć. Nauczyciel powinien powiedzieć coś, co jest w podstawie programowej, opowiedzieć to w sposób jak najbardziej neutralny. Może to być bardzo trudne albo nawet niemożliwe, no ale powinien się postarać. I też jak akurat tutaj najczęściej studenci odwoływali się do takich swoich najpóźniejszych doświadczeń, czyli z liceum, powiedzieli, że ta wiedza była za późno, że to było wręcz karykaturalne, śmieszne, że na przykład jak nauczyciel powiedział, zadał pytanie, czy wiecie, co to jest seks, no klasa wybuchła śmiechem, bo zdarzało się, że już większość tej klasy była po inicjacji. I tutaj jest taki element, który w moim odczuciu jest zaniedbany. I poza tymi kompetencjami formalnymi, rzeczywiście na przykład, no nie wiem, wiedzy na temat skuteczności metod antykoncepcyjnych, wad i zalet, to jest coś więcej, czyli jak ja to przekażę, czy zaciekawię tym tematem. Tak jak mówię, dla mnie jest bardzo, bardzo trudny temat w tej opowieści, również dostosowanej do wieku. Bo patrząc nawet na dzieciaki w wieku szkolnym, to inaczej się powinno mówić do dzieci młodszych, do osób młodszych, inaczej do nastolatków. A taki element fałszu, czy nieodpowiedniego dostosowania tego języka jest od razu wyczuwalny przez młodzież.
Myślę o tym, co pan mówi, na bazie swoich doświadczeń. Ja w liceum zajęć z wychowania do życia w rodzinie po prostu nie miałem. Nie przypominam sobie żadnej lekcji w tym zakresie. Z kolei w gimnazjum pamiętam, że na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie my uczyliśmy się o tym, kim jest dziadek i babcia w rodzinie. Czy chłopcom i dziewczynkom w wieku lat 14 i 15 taka wiedza jest potrzebna? Śmiem wątpić, bo mam wrażenie, że wszyscy doskonale wiedzą, jakie funkcje pełnią konkretni członkowie rodziny.
Ta opowieść może być ciekawa, tylko jeżeli jest w pewnym kontekście. W tym momencie no, większość osób korzysta na przykład z platform streamingowych, ogląda seriale, nie wiem, seks edukacja, mnóstwo tych seriali jest i widzi tak naprawdę, jak wygląda wiedza, jak przekazywanie wiedzy. I też widzi to w oparciu o kraje, gdzie no, można powiedzieć, trochę na innym poziomie jest przekazywana ta wiedza i tak widzi te trudności i gdzieś kontrastuje to z czym, jakby co otrzymuje w szkole, to absolutnie to odrzuca. Co jest istotne, to nie jest tak, że to pozostanie w pewnej próżni, bo ta wiedza musi zostać zdobyta albo na doświadczeniu czasem przykrym. Znowu mogę się odnieść do gabinetu swojego, gdzie przychodzą pacjenci i opowiadajmy o swoich problemach i często w źródle tych problemów jest brak wiedzy z zakresu danego zjawiska i nie mówię tu bardzo wyrafinowanych zjawiskach seksualnych, tylko jednak podstawowych, jakby podstawowej wiedzy, nawet wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii, co pokazuje, że no, problem jest i gdzieś w tym momencie poszukują tej wiedzy, muszą ją znaleźć, no bo gdzieś konfrontują się z tą swoją rzeczywistością problemu i o ile lepiej by było, gdyby oni tą wiedzę dostali wcześniej i żeby ta wiedza była no, w jakiś sposób zaimpregnowała ich na późniejsze problemy.
Ale zdarza się, że przychodzi pacjent do pana gabinetu i pyta, panie doktorze, jak się uprawia seks?
Rzeczywiście tak, znaczy może nie tak wprost, ale na przykład czują kłopot właśnie w uprawianiu tego seksu. Załóżmy, że pojawia się jakiś dyskomfort, nie wiedzą co z tym zrobić. Mają, znaczy w tym momencie dużo jest skryptów, które pochodzą z na przykład z pornografii. nie może pornografia być skryptem do seksu. Jest pewną fantazją o seksie. I na przykład budowanie pewnych wyobrażeń na temat pornografii, znaczy o seksie z pornografii, może być elementem mocno frustrującym. I teraz znowu, jeżeli mamy, to też wynika z badań, między innymi badań, które prowadził profesor Izdebski, ale też Fundacja Edukacji Społecznej, no jakby tu tych badań jest bardzo wiele na rynku, że bardzo wcześnie młode osoby spotykają się z pornografią, która jest dostępna, no, na żądanie. No, no, jeżeli chodzi o internet, dostępność jest wręcz nieograniczona. Oczywiście jest to wskazanie wieku, natomiast ono najczęściej jest pomijane.
Czyli nie prowadząc edukacji seksualnej, tak naprawdę nie ograniczamy wiedzy młodzieży na temat seksu, bo ta młodzież będzie szukała tej wiedzy po prostu w innych źródłach.
Dokładnie tak, że to nie jest tak, że jej nie będzie, tylko będzie ze źródeł, które mają, nazwijmy to kolokwialnie, swoje ograniczenia. I na przykład rozmowa na temat pornografii, nie wiem, z 12-13-latkiem, latką, może być elementem niezwykle istotnym, ponieważ na przykład pokazanie, że tak nie wygląda seks, że tak nie należy, albo należy, ale trzeba mieć nad tym refleksję, że to jest jednak bardzo określona konwencja, że to jest film, że to są aktorzy wybrani po warunkach, że ten seks też jest montowany. To nie jest tak, że tak wygląda od początku do końca aktywność seksualna, tylko to jest wiele dni nagrywane i z tego tworzony jest pewien obraz, który ma wzmocnić, który ma właśnie być odpowiedzią czy wizualizacją fantazji. I to nagle zbuduje, że rzeczywiście może tak być, że jakiś krytycyzm się pojawi wokół tej seksualności. Ja powiem o takich przykładach, które są gabinetowe, ale no, kliniczne. Na przykład w opinii młodych kobiet krzyk podczas orgazmu jest czymś oczywistym. I to jest oczekiwanie zarówno kobiet, jak i mężczyzn, że coś takiego będzie miało miejsce. Skąd wyciąga się taką hipotezę? Właśnie z pornografii, gdzie na przykład orgazm jest tam podkreślany wokalizacją. I mnóstwo jest takich wyobrażeń, jak powinno to wyglądać. Tak jak mówię, ale to jest bardzo określona estetyka. To jest estetyka porno. Tylko że jak nie ma alternatywy, bo osoba dorosła w postaci nauczyciela nie rozmawia na temat tej seksualności, to tylko taka wiedza pozostaje i najczęściej osobami, z którymi się dodyskutuje, to są rówieśnicy, więc często o podobnym rodzaju wiedzy.
To jeszcze jedne badania. Z kolei dr Andrzej Depko, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, badał, że wiek inicjacji seksualnej w Polsce wynosi od 16 do 18 lat średnio. Ile zatem lat powinien mieć uczeń, z którym zaczynamy rozmowę na temat seksu?
Jeżeli popatrzymy na informacje, które pochodzą, ze standardy, które pochodzą ze świata, no to już na poziomie przedszkola ta wiedza powinna być zdobyta. Oczywiście podstawowa z zakresu takiego, który może być istotny w danym wieku. Bo też te pytania się pojawiają. To nie o to chodzi, że rozmową, bo bardzo uruchamiam się na taki argument, że seksualizuje
się. Wyobraża sobie pan po prostu takie kółeczko, gdzie siadamy z kimś i zaczynamy na ten temat rozmawiać.
Tak, ale chodzi o to, że to jest też takie myślenie, że w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, dziecko w przedszkolu krzyknie, użyje określonego, nie wiem, słowa anatomicznego, jakiegoś wulgaryzmu, i jak na przykład nauczyciel na to odpowie, to znaczy w tym sensie, że to się powinno albo się nie powinno i tak dalej, omówi to jest właśnie edukacja. Często robią to rodzice w domu. Tylko popatrzmy sobie znowu na taką sytuację, że są pewne bańki. To jest tak, że mamy rodzica, który to omówi, dojaśni, zareaguje. Natomiast są takie sytuacje, że taki rodzic nie zareaguje, wzmocni, pojawi się jakiś rodzaj lęku, nie poradzi sobie z tą sytuacją. No i tutaj powinien wkroczyć nauczyciel czy specjalista, jeżeli to jest sytuacja trudniejsza. Ale też wiemy, że tego po prostu nie ma. Tak jak powiedziałem o tych bańkach, mamy wielkomiejską bańkę z dostępem do psychologów, seksuologów, lekarzy medycyny seksualnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, gdzie sobie osoba poradzi, jeżeli ma zasoby. Natomiast edukacja powinna być jak najszersza. Mówimy tu o dostępie do wiedzy, ponieważ są osoby, które są wykluczone z takiej wiedzy. I znowu posłużę się badaniem. Jeżeli się jest chłopcem z małej miejscowości albo wsi, to najrzadziej ma taką przestrzeń, żeby iść do osoby dorosłej i porozmawiać na ten temat. Jeżeli się jest dziewczynką z dużego miasta, z matką ze średnim bądź wyższym wykształceniem, to jest prawie pewne, że ta wiedza zostanie przekazana. I to pokazuje tą różnicę. Bo znowu duże miasta sobie z tym poradzą i poprzez fundacje, instytucje, które gdzieś zareagują. Natomiast popatrzmy dalej. Prawda? Globalnie.
Tu jest ta rola szkoły, która musi być przede wszystkim powszechna. Na zajęciach WDŻ-u używa się podręczników dopuszczonych przez resort edukacji. Jednym z nich jest książka pod tytułem Wędrując ku dorosłości, w której możemy przeczytać między innymi, że dziewczynka powinna zdawać sobie sprawę, że więcej niż chłopiec płaci za nietrafiony wybór. Bo nie ma równości w naturze. On jest dawcą życia, siewcą, natomiast jej ciało glebą, w której wzrasta nowe życie. Postawa chłopców, którzy stają się ojcami, bywa różna. To jest ta retoryka, z którą młodzież powinna mieć do czynienia na lekcjach WDŻ-u?
No tak, no rozumiem, że mężczyzna jest jak siewca, a kobieta jest jak gleba. Znaczy, to jest dobre, ale to bardziej mi pasuje na kazanie, a nie do podręcznika z edukacji seksualnej. Bo właśnie, znowu odwołam się do standardów. Ten element równości w odpowiedzialności za na przykład antykoncepcję, za seks, nie powinien być zrzucany na kogoś. Bo to właśnie to jest problem, że zrzucana jest ta odpowiedzialność na kobiety i wielokrotnie jest to podkreślane w wielu dokumentach oficjalnych, właśnie w standardach postępowania, żeby wyrównać tą odpowiedzialność i w ogóle zdanie równości w naturze. Ale w czym równości? To znaczy, że mamy porównywać, że ktoś jest dawcą nasienia, a ktoś nie, i to ma być element wartościowania, bo trochę tak to wygląda tej opowieści, którą nam serwuje ten podręcznik. I ten element odpowiedzialności, no jest, można powiedzieć, wręcz elementem krytycznym w tym momencie w dyskusji globalnej o seksualności, że to nie jest tak, że ta odpowiedzialność powinna być zrzucona na partnerkę. Ona powinna sobie z całą tą sytuacją poradzić, tylko budowanie odpowiedzialności u chłopców, u mężczyzn powinno być czymś oczywistym i też jakby z całym tym kontekstem. Natomiast jak nikt na ten temat nie rozmawia, jeżeli właśnie legitymizowane jest to przez tego typu wypowiedzi albo też zachowania, no to mamy później problemy w obszarze seksualności.
Pytanie też, czy dla czwarto, piąto i szóstoklasistów takie metafory są w ogóle czytelne, bo one w zasadzie wszystko mogą oznaczać.
Trudno mi odpowiedzieć, no możliwe, że nie. Posłużę się innymi badaniami. Tu są badania, które pochodzą ze standardów budowania edukacji seksualnej w Stanach Zjednoczonych. I tam podkreślono, badano jakby w różnych aspektach właśnie elementy, które składają się na budowanie wiedzy z zakresu seksualności, prewencję, no i tak dalej, profilaktykę, przepraszam, i sprawdzano, co jest istotne, co rzeczywiście wpływa. I takie trzy elementy tutaj posłużę się tymi trzema elementami. Pierwsza rzecz, dostęp do osoby dorosłej, z którą można porozmawiać. I na poziomie szkoły to był pedagog szkolny, psycholog szkolny. Druga rzecz to była rzetelna edukacja seksualna formalna. To znaczy, przykład metod antykoncepcyjnych, rzetelne omówienie tych metod. I trzecia rzecz, dostęp do antykoncepcji. To znaczy taki dostęp na żądanie. To też jest pewien ciekawy wątek. Bo oczywiście można powiedzieć, że antykoncepcja, nie ma darmowej antykoncepcji. Skuteczna antykoncepcja, na przykład w postaci prezerwatywy, między innymi, która nie tylko chroni przed oczywiście niechcianą ciążą, ale też chroni przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową, ona kosztuje. I myślenie w kategorii, że dla kogoś, 5-7 zł nie jest wysoką kwotą, jest też pewną bajką, bo są dla osoby, dla których taka kwota jest duża. Tam akurat była taka możliwość, że można było otrzymać w szkole również prezerwatywy. I co się okazało w świetle tych trzech elementów, że wprowadzenie ich spowodowało, że na przykład o wiele później ta inicjacja seksualna była i o wiele częściej stosowano metody antykoncepcyjne. I tak patrzę z mojej perspektywy, to znaczy perspektywy osoby, która zajmuje się zdrowiem seksualnym. Ja też jestem w jednej z rad Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Dla mnie użycie prezerwatywy powinno być czymś oczywistym w przypadku nowego partnera, nowej partnerki, kiedy nie znamy przeszłości i tutaj ona nie została w jakiś sposób zbadana. Ja mówię tutaj oczywiście laboratoryjnie, czy obecne są, czy nie infekcje, to powinno być oczywiste, to powinno być odruchem. To się nie dzieje. Spada nam poziom wiedzy na temat HIV, infekcji przenoszonych drogą płciową, taki realny poziom wiedzy, oczywiście możemy zajrzeć do internetu, ale z tym jest różnie. Mamy bardzo późnoobjawowe osoby z bardzo już ciężkimi objawami trafiają do opieki zdrowotnej, co pokazuje, że nie ma wiedzy. Z takiego tylko jednego elementu. I znowu wrócę do tego, czyli posiadanie wiedzy, dostęp do antykoncepcji, dostęp do osoby dorosłej, tego właśnie pedagoga, psychologa szkolnego, powoduje, że to zdrowie seksualne, o którym my tak naprawdę mówimy, które jest czymś więcej niż tylko brakiem choroby, ale realizacją potencjału, zaczyna być wyższe. I tutaj do tego powinniśmy dążyć.
Pod koniec stycznia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w głosowej dyskusji na Twitterze. Jedna z licealistek dopytywała szefa resortu oświaty właśnie o kwestii edukacji seksualnej w szkołach. Profesor Czarnek zdaje się jednak nie dostrzegać problemu w tych lekcjach. I tutaj właśnie cytat. Ja uczyłem się tego samego co państwo. Doczekałem się dwójki dzieci. Wszystko umiem. Niczego mi nie brakuje. Skupcie się na nauce, na zdobywaniu wiedzy. Na seks przyjdzie jeszcze czas. Czuje pan, żeby to było właściwe podejście?
Pogratulować szczęścia w takim razie profesorowi, że tutaj żadnych wątpliwości, czy żadnych dysfunkcji, czy czegoś negatywnego w obszarze seksualności się nie stało. Natomiast ja patrzę jednak z perspektywy, no tak jak powiedziałem, gabinetu, ale też badań klinicznych, też zajmuję się seksuologią sądową i jednak różnie to wygląda. Przypominam sobie takie zajęcia i taką dyskusję też na temat edukacji seksualnej. To chyba był panel, nie ma to tak większego znaczenia. Natomiast jedna osoba wstała i powiedziała, że ja wszystko wiem na temat seksualności. Mam 6 dzieci. Ja myślę, że na temat seksualności myślę, że wiele, ale czy na temat antykoncepcji, tego nie wiem. Więc dlatego to jest pytanie o wiedzę. No, wiedza to jest pewnego rodzaju siła. Wiedza daje wybór. I o to my tak naprawdę walczymy, żeby była jak największy poziom wiedzy. A jakie będą później postawy, jakie będą później działania, to przynajmniej chcę mieć poczucie, że one są oparte na wiedzy i na świadomym wyborze. Bo to, co widzę, to jednak pokazuje, że tej wiedzy i tego świadomego wyboru nie ma.
A jak wyglądała edukacja seksualna albo zajęcia wychowania do życia w rodzinie w pana przypadku?
To też w zależności od etapu edukacji. To akurat były godziny wychowawcze i tam zostały zaproszone osoby, które prowadziły tą edukację seksualną z zewnątrz. To akurat, przypominam sobie, to były osoby z fundacji. Czy ja mam poczucie, że to się sprawdziło? Ja mówię o takich konkretnych, celowanych zajęciach poświęconych konkretnym tematom z zakresu seksualności. Na przykład przypominam sobie, że o antykoncepcji mówił ginekolog, przyszedł do nas do klasy i opowiedział o tej antykoncepcji. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem. Jeżeli chodzi o takie rozmowy na temat seksualności, tu pamiętam, to był wybitny specjalista, który też jakby prowadził rozmowę w tym zakresie, ale też był z zewnątrz. I chodziło o to, że też to myśmy chodzili na to i gdzieś to było, no spotykało się z ogromnym zainteresowaniem, jeżeli pamiętam, przynajmniej ja to tak odczułem i ja też tą wiedzę wtedy budowałem. W liceum było podobnie. Ja tutaj pozdrawiam moją nauczycielkę właśnie od biologii, która układ rozrodczy omówiła bardzo szczegółowo i właśnie z tymi wszystkimi pytaniami, które wiążą się z anatomią, fizjologią. I też na tamten czas ta wiedza, przede wszystkim, to jest ciekawe, ona, teraz oczywiście o tym mówię w kontekście edukacji seksualnej, natomiast tam była wiedza z zakresu biologii. Ona dla mnie była też pod tym względem jasna, że w określonym przedmiocie, w określony zasób tej wiedzy, tak jak jest, też nie ukrywając tego szczególnie. I to jest też ciekawe. Dla mnie to jest też taki wątek, który dla mnie często jest zaskakujący. Jak prowadzę, jak powiedziałem, zajęcia, jak egzaminuję, to młode osoby wiedzą wszystko. Na przykład na temat rozmnażania mszaków. Bo uczą się tego w szkole, wszystkie cykle są świadome. Natomiast zadaję pytanie, no proszę państwa, proszę mi nazwać poszczególne etapy cyklu reakcji seksualnej człowieka. Cisza. Jest mnóstwo jakiejś wiedzy, która oczywiście też jest ważna i w określonych kontekstach buduje, ale w moim odczuciu nie ma wiedzy podstawowej, która się jest absolutnie użyteczna, bo ja też, jak powiedziałem, rozmawiając z pacjentami w gabinecie, często muszę ponazywać te fazy, muszę omówić z nimi te fazy. To nie znaczy, że oni ich nie przeżyli, ale ten język właśnie, tej rozmowy o tym, widać, że tam jakby są pewne braki. I tak jak mówię, nagle wszyscy znają, wiedzą, co to jest cykl Krebsa, a cykl reakcji seksualnej cisza.
To prawda. Wspominał pan o tych osobach z zewnątrz, które przychodziły do pana szkoły, aż tak teraz myślę o tym, że bywa z tym, czy będzie bywało z tym różnie, z tym przychodzeniem do szkół. W sejmowej zamrażarce cały czas czeka na rozpatrzenie obywatelski projekt Stop Pedofilii, który jednak pedofilii nie dotyczy, a bardziej ma zapewnić prawną ochronę młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją. W myśl tych przepisów edukatorzy seksualni mieliby być karani więzieniem do 3 lat pozbawienia wolności. W kwietniu 2020 roku posłowie PiS głosowali przeciwko odrzuceniu projektu. Ten projekt cały czas czeka. Jak pan patrzy na takie pomysły?
Niestety pod płaszczykiem bardzo istotnej idei, prawda? Jeżeli mówimy o krzywdzeniu dzieci, jasny jest społeczny oddźwięk, jasne są kryteria. Mamy artykuł 200, budowanie tej wiedzy właśnie z zakresu krzywdy, reakcji na tą krzywdę wydaje się niezwykle istotne, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, ukryty jest zupełnie inny przekaz. Jakoś, to znaczy deprywacja, to znaczy co tam się dzieje na tych zajęciach edukacji, które miałyby prowadzone być przez tych edukatorów seksualnych. Dla mnie to jest przekazanie przede wszystkim wiedzy. Jeżeli w czyjejś wyobraźni przeradza się to w coś, co byśmy określili mianem deprywacji, czy w jakiś sposób bałamucenia tej młodzieży, to tutaj dla mnie to jest określony typ skojarzeń, nawet podlega określonej też interpretacji w wielu dziedzinach. Jak ja patrzę na to z perspektywy osoby, która doświadczyła tego typu spotkań, z osobami z zewnątrz, czy z przedstawicielami określonej fundacji, to było dla mnie bardzo budujące, jeżeli chodzi o wiedzę. I trochę użyję takiego potocznego języka, żeby to się zaczęło to tak dziać. Czy miała być tam jakaś ściema, to jestem przekonany, że zareagowałaby klasa. To właśnie to o to chodzi, że klasa chciała tą wiedzę, dążyła do tej wiedzy i ja nie wiem, co się tam dzieje. Jeżeli mamy 13, 14, 15 latków, które oglądają pornografię, to rozumiem, bo dostęp jest powszechny do tego typu wiedzy. Natomiast to, że przyjdzie edukator i zacznie, omawiać kwestie, które w tym wieku są szczególnie ważne, krytyczne, mnie bardzo ciekawi ten sposób myślenia, który doprowadza właśnie do tego. Dla mnie to jest dyskusja o kontroli nad seksualnością. Czym mniej wiedzy na ten temat, tym silniejsza władza w tym zakresie. Tak jak użyłem tego określenia, wiedza to siła, władza nad seksualnością, reglamentowanie tej seksualności, zastraszanie, wbudowanie poczucia winy jest jednym z narzędzi władzy. To już Foucault o tym pisał. I nie dziwię się, że z punktu widzenia władzy jakby ograniczanie dostępu do wiedzy jest po prostu użyteczne, ponieważ legitymizuje tą władzę.
Od lat współpracuje pan w gabinecie z pacjentami. Trochę o tych historiach już pan wspominał, ale ja jeszcze bym do nich wrócił. Widzi pan, szczególnie wśród osób młodych, że jakichś konkretnych tematów związanych z edukacją seksualną brakuje? Na przykład jest jakiś taki gatunek, który po prostu jak bumerang wraca w tych historiach?
Teraz zauważyłem, oczywiście mówimy o gabinecie seksuologicznym, o też takim obszarze, który jest określany mianem seksuologii klinicznej i wiele młodych osób trafia z pytaniami dotyczącymi tożsamości seksualnych. I na przykład są przychodzą z rodzicami, też ten temat się pojawia, bo przychodzą sami rodzice i gdzieś chcą rozmawiać o swoich dzieciach, ale też przychodzą z dziećmi albo właśnie chcą wysłać dziecko, żeby ktoś na temat, który się u tego dziecka pojawia, dyskutował. To właśnie te kwestie związane z tożsamością. Budowaniem relacji to też jest ciekawe, bo coraz częściej się mówi o pewnych trudnościach w budowaniu tej relacji i w tym relacji seksualnej. I na przykład mam 19, 20 i więcej latków, którzy z ogromną potrzebą seksualną, z byciem w relacji, ale ten seks z jakichś powodów nie wychodzi w tej relacji. Chcą, dwie strony tego chcą i po prostu to nie wychodzi. I widzę, że często taka rozmowa, którą ze mną prowadzą, jest czymś, co w moim odczuciu powinno być kilka lat wcześniej, właśnie ze specjalistą, z psychologiem, na poziomie też klasy też rozmawiane. Mówiliśmy tutaj o dziadkach i oczywiście i babciach, to jest jasne, ale też na przykład właśnie o rolach w zakresie na przykład seksualności, o fazach miłości, o też umiejętności odmawiania. Ja też spotykam się z takimi postawami, że jest więc konieczność rozpoczęcia zachowania seksualnego, naciski na przykład ze strony partnera bądź partnerki i braku wiedzy, co z tym zrobić. To powinno być na edukacji seksualnej załatwione na poziomie już najpóźniej szkoły średniej.
Czy dobrym jest to, że kwestie związane z współżyciem seksualnym są owiane w Polsce takim tematem tabu?
To jest też ciekawy wątek, bo jakby trudno mi sobie wyobrazić, że 14, 15 latek nie widział tego, nie ogląda telewizji, nie ogląda seriali, nie siedzi w internecie i gdzieś nie widzi tego w różnych kontekstach. Tylko że znowu, problem jest taki, że jak dorosły o tym nie rozmawia, to temat znika. To trochę takie myślenie, jakie mają dzieci, że jak zamkną oczy, to ten świat zniknie. On cały czas jest. Tylko właśnie tu jest problem, że nastolatek omawia to z innym nastolatkiem, omawia to w internecie, nie omawia tego z osobą dorosłą. Czyli z osobą, która ma wiedzę, ma doświadczenie, potrafi zareagować, omówić, objaśnić. Idealnie by było, żeby to się stało w szkole, no bo mamy kompetentną osobę, która to po prostu w szkole potrafi opowiedzieć. To jest dla mnie, no nie wiem, jak uczenie się, nie wiem, polskiego, nie wiem, jak już tutaj taki przykład pierwszy z brzegu. Mogę poprawnie mówić, ponieważ był ten temat w domu, ale mogę też mówić z błędami i nauczyciel na przykład zwróci mi uwagę, jak się wymawia, jak się akcentuje, żebym gdzieś miał poczucie też tego, że dobrze w tym obszarze się, mam wiedzę, poruszam się, buduję świadomość. No, jeżeli tego nie ma, bo załatwione to jest, jak powiedziałem, przez rówieśników albo internet, no to tutaj trochę na własne życzenie dorośli fundują swoim dzieciom później problemy.
Na koniec naszej rozmowy chciałbym jeszcze przytoczyć sondaż. W październiku 2019 roku Kantar przeprowadził sondaż dotyczący edukacji seksualnej. Aż 70% ankietowanych sądzi, że szkoła powinna prowadzić edukację seksualną, gdyż tam dzieci mogą otrzymać fachową wiedzę, która jest dla nich niezbędna. Przeciwnego zdania jest 26%, 4% nie ma w tej kwestii opinii. Myśli pan, że to jest kwestia czasu, aż do szkół wejdzie taka prawdziwa pod nazwą edukacja seksualna? Czy nie patrzy pan na to tak optymistycznie?
Pospekuluję trochę. Te 20% tworzy pewnego rodzaju szantaż moralny, żeby właśnie te 70% nie miało dostępu do tej wiedzy, czy żeby ta wiedza została ograniczona. Szkoła, która ma budować wiedzę, powinna tą wiedzę przekazać w sposób rzetelny, zgodnie z aktualną wiedzą i w sposób pluralistyczny. I to jest też tak, że jeżeli na przykład komuś jest potrzebna wiedza z zakresu, nie wiem, religii, na przykład w obszarze seksualności, to jak najbardziej niech ona będzie. Ale nie można na tej podstawie budować, kształtować postaw jakby reszty, która ma na przykład tego nie potrzebuje. I na przykład pytanie, kto powinien prowadzić zajęcia z zakresu. No to oczywiście też pojawiają się w badaniach, no wcale nie taka mała grupa, że na przykład prowadzą katecheci, księża, siostry zakonne i to jest też tak, że mogą, tylko że o to chodzi właśnie, żeby prowadzone były w sposób pluralistyczny. Czyli jeżeli jest oddzielenie, czy to jest dyskusja na poziomie religijnym, czy to jest dyskusja na poziomie medycznym, czy to jest na jakim to jest poziomie dyskusja i rozdzielenie tych dyskusji moim zdaniem jest fundamentalne. I podkreślanie, to jest dyskusja, która wypływa na przykład z określonego, no właśnie myślenia, który jest w zakresie też określonych religii. A to jest dyskusja, która pochodzi z podręcznika, nie wiem, do położnictwa i ginekologii, która, no nie wiem, dla mnie ocena, czy na przykład taki jest stosowany w medycynie wskaźnik Perla, czyli wskaźnik skuteczności metody antykoncepcyjnej. I ona powinna być, to znaczy wiem, ile dana metoda, jaki ten wskaźnik posiada, a czy metoda jest dobra, czy zła pod kątem moralnym, no to jest już obszar, który wykracza poza moje kompetencje. No i oczywiście mogę go przekazać, ale oddzielam to, a nie wrzucam to do jednego worka.
Czyli ksiądz może być dobrym edukatorem seksualnym, ale jeżeli jest w stanie oddzielić
Jeżeli ma świadomość tego, w jakim paradygmacie, zgodnie z jakimi jakimi normami mówi, czy normami religijnymi ocenia tą seksualność, czy na przykład normami medycznymi, bo one są po prostu różne.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był podcast Wirtualnej Polski. Wszystkie odcinki znajdziesz również w największych serwisach streamingowych. Do usłyszenia.